Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Wczoraj usłyszeliśmy bardzo obfite czytania z księgi Wyjścia, Dekalog. Jeśli nie słyszeliśmy całej części, to warto posłuchać. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci Twego ojca i Twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twojego bliźniego. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ten wstęp do dekalogu tworzy ścisłą całość z tą ceremonią zawarcia przymierza. Bóg przypomina dobrodziejstwa, które wyświadczył Izraelowi. I wtedy nadaje prawa, które są warunkiem trwania we wspólnocie z Nim. Pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, dosłownie przed moim obliczem. Bóg jako pierwszy, jedyny, nie toleruje innych bóstw świątyni jerozolimskiej. Wymaga wierności i budowania ścisłej wspólnoty z Nim. Drugie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Zakaz dotyczy sporządzania obrazu, to jest podobizn bożków i umieszczania ich w świątyni jerozolimskiej. Chociaż zakaz nie miał absolutnego charakteru, o czym świadczą podobizny wołów czy cherubiny znajdujące się w świątyni. Tradycja żydowska odczytywała ten tekst jako znak czynienia, zakaz czynienia podobizn samego Boga, choć przedstawia się go w Biblii antropomorficznie, wykracza on poza stworzony ludzki świat. Odczytując dosłownie zakaz czynienia podobizn bóstw jednego Boga, cesarz Leon III, Izauryjczyk, który panował w 8 wieku po Chrystusie, nakazał usunąć obraz Chrystusa, który znajdował się nad drzwiami pałacu cesarskiego, zastępując go zwykłym krzyżem. Dało to początek ikonoklazmowi, walki z obrazami. Zakazano wówczas czczenia ikon Chrystusa. Dziewicy Maryi i Świętych i rozpoczęto niszczenie istniejących wizerunków. Zrodziło to ruch sprzeciwu, na którego czele stanął święty Jan Damasceński. Po zaciekłych sporach drugi Sobór Nicejski w roku 787 po Chrystusie zezwolił na kult obrazów, zakazując surowo handlowania nimi. Uzasadnienie doktrynalne było następujące. Chrystus wcielił się i stał się człowiekiem, aby w ten sposób pociągnąć nas do Ojca. Z tej teologii wcielenia wynika, że wolno przedstawiać fizyczną postać Syna Bożego i malować wizerunki świętych, ponieważ wprowadzają nas one w przestrzeń Bożej obecności. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Znakasz zakaz wznoszenia, to jest używania imienia Bożego dla nicości. Tym samym słowem określa się w Biblii fałszywe bóstwa, idole. Chodzi o nieprzypisywanie imienia prawdziwego Boga idolom w rytach magicznych. Przykazanie może być także interpretowane jako zakaz stosowania imienia Boga do fałszywej przysięgi czy kłamstwa. Pamiętaj o dniu szabatu, abyś go uświęcił. Pamiętaj, ustanów sobie jako priorytet i świętą pamiątkę, aby czcić szabat. Starożytna instytucja szabatu w Izraelu pojawia się jeszcze przed przymierzem na Synaju. Uświęcić znaczy tyle, co oddzielić ten dzień od innych dni i ofiarować go Panu. Szabat to znak cywilizowanego społeczeństwa, które odróżnia Dzień Boży od innych dni. Złamanie szabatu wiąże się z pracą zawodową. W szabat według Księgi Wyjścia Izrael winien naśladować Boga, który odpoczął po 6 dniach stwarzania świata. Dzień święty, który w teologii stworzenia nie ma początku ani końca, zapowiada wieczny odpoczynek i szabat, do którego zmierza cały świat w Królestwie Bożym. Czwarte, czci ojca twego i matkę twoją. Na określenie tej czci używa się czasownika opisującego w Biblii cześć oddawaną samemu Bogu. W przymierze z Bogiem, dawcą życia, wchodzi się poprzez miłość okazywaną ziemskim rodzicom. Obraz Boży wpisany jest w ojca i w matkę, którzy tak jak Pan mają moc dawania życia. Brak szacunku dla rodziców to bunt przeciw Bogu. Opieka nad nimi należy do obowiązku dzieci. Piąte, nie będziesz zabijał, dosłownie nie morduj, nie zabieraj ludzkiego życia. Użyty tutaj czasownik używany jest zawsze w kontekście zabójstwa i odnosi się ono tylko do ludzi, nigdy do zwierząt. Nie będziesz cudzołożył. Cudzołóstwo przez analogię odnosi się w Biblii do idolatrii, czyli oddawania czci różnym bożkom. Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński i ksiądz Marcin Kowalski w książce Zaufaj Słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga, z której korzystam w tych komentarzach. Cudzołóstwo to otwarty sprzeciw wobec Boga i Jego przymierza. W kontekście dekalogu chodzi o relację mężczyzny z żoną lub narzeczoną innego mężczyzny. Tradycja żydowska rozwinie to przykazanie tak, że cudzołóstwem nazywać się będzie wszelkie relacje płciowe mające miejsce poza małżeństwem. I za tym pójdzie także tradycja chrześcijańska. Siódme, nie będziesz kradł. Dosłownie nie będziesz porywał. Ten rdzeń słowa oznacza kraść potajemnie, robić to w ukryciu. Wiąże się z aktem kradzieży, choć może się także odnosić do człowieka. Ze względu na kontekst twierdzi się, że chodzi tu o zakaz porywania ludzi. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Chodzi o zachowanie więzi przymierza, którą niszczy ludzkie kłamstwo. Kłamstwo to służba obcym bożkom. Hebrajskie słowo kłamstwo jest synonimem terminu nicość, którym opisuje się idole. Wreszcie dziesiąte, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, żony, ani niewolnika, ani niewolnicy, ani wołu, osła, żadnej rzeczy, która należy do bliźniego. Po hebrajsku pożądać, tęsknić za czymś, pragnąć czegoś, oznacza też działanie związane z silnym pragnieniem. Chodzi o zagarnięcie rzeczy, własności lub osób. wiąże się z obsesyjnym pożądaniem. Dom oznacza coś więcej niż tylko fizyczne domostwo. To rodzina, to relacje. Tak opisywane to jest w historii Izraela, kiedy jest Achab i Nabot, czy Dawid i Batrzeba. Te 10 słów, dekalog, to słowo dekalog użył po raz pierwszy Klemens Aleksandryjski w II wieku po Chrystusie. To ogromny skarb. To dar dany ludowi Bożemu przez Boga. To mądrość, jak żyć, w którym kierunku iść, czego unikać, na czym opierać swoje życie. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Dlatego nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i wracajmy często do tego dekalogu. Tak jak w tym dziecięcym pacierzu, warto co jakiś czas na głos nawet odmówić, przypomnieć sobie, wypowiedzieć te 10 słów, które dał nam Bóg.
Rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy. Kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Bo tam żądali od nas pieśni nas uprowadzili. Pieśni żądali od nas w Babilonie. Ci, którzy nas uciskali. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Tak mówili ci, którzy nas uciskali. A jakże my mamy śpiewać pieśń pańską? Pieśń pańską w obcej krainie. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Thank you. prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia. Jeśli nie będę pamiętał o tobie, Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia. Jeśli nie będę pamiętał o tobie.
Drugie czytanie pochodzi z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian i mówi o krzyżu. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Co to znaczy, że Żydzi żądają znaków? Żądają widzialnego potwierdzenia prawdziwości proroka. Znakiem są czynności symboliczne wykonywane przez proroków. Ostatecznie staje się nim całe prorockie życie. W znakach, które uczynił, nikt nie równał się z Mojżeszem. Dlatego Żydzi oczekują proroka jak Mojżesza, którego posłannictwo Bóg uwierzytelni znakami pełnymi mocy. Ukrzyżowany Chrystus nie wpisuje się w ich oczekiwania. Na czym polega ta mądrość? Grecy poszukują filozofii mądrości tego świata. Uczy ona, jak szczęśliwie przeżyć swoje życie, kierując się rozumem, żyjąc w zgodzie z naturą, boskim logosem ukrywającym się w świecie stworzonym. Grecy szukają równowagi życiowej i eliminują wszystko, co wytrąca duszę z tego stanu, zaburzając jej rozumny osąd. Ukrzyżowany Chrystus wytrąca z równowagi ich świat, jest niezrozumiały, każe przekierować uwagę z siebie i swojej doskonałości na innych. Dla Żydów Jezus jest skandalem, który zawisł na drzewie krzyża, jest przeklęty, staje się przyczyną zgorszenia. W Biblii termin skandal, on oznacza pułapkę oraz wszelkie przeszkody umieszczone na drodze, powodujące potknięcie i upadek człowieka. Może nimi być osoba lub rzecz, przez którą ktoś popadnie w błąd lub grzech. Wiara w Niego w tej perspektywie prowadzi do grzechu i upadku, gdyż sprzeciwia się prawu. Prawo mówi przecież wyraźnie w Księdze Powtórzonego Prawa w 21 rozdziale, 23 wersecie, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie krzyża. Dla szukających szczęścia i harmonii życia Greków droga Jezusa, droga uniżenia i ofiary z samego siebie także jest niedorzecznością i głupstwem. Przyjęcie nauki o ukrzyżowanym w takim kontekście to nielogiczna, katastrofalna w skutkach decyzja, która prowadzi do życiowej klęski. To nawet coś więcej niż głupstwo. Tylko dla powołanych przez Boga Chrystus jest mądrością i mocą Bożą. Ci dzięki wierze odkrywają w Nim Bożą mądrość i moc. Greckie dynamis oznacza moc, siłę, uzdolnienie do działania cudów, uzdolnienie do wypełnienia jakiegoś zadania, zdolność do przekazywania myśli, znaczenia. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i Greków, Chrystus jest właśnie mocą Bożą i mądrością Bożą. Nauka krzyża daje chrześcijaninowi siłę do wypełnienia jego życiowej misji. Nadaje życiu sens, czyni nas naśladowcami miłości Chrystusa. Ewangelia krzyża tylko pozornie epatuje słabością. W rzeczywistości ukrywa się w niej moc Boża, przewyższająca, jak twierdzi Paweł, wszelką moc tego świata. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i powrócimy do trzeciego czytania Ewangelii o wypędzeniu przekupniów ze świątyni.
życie bez mienia, ufał mi, Panie nasz. Jesteś cierpliwy, zawsze łagodny, cichy. Twoja moc wszystko umacnia, wierność Twa podtrzymuje.
Usłyszymy za chwilę epizod oczyszczenia świątyni, który znajduje się w drugim rozdziale Ewangelii Jana, na początku publicznej działalności Jezusa. To drugi znak, jaki czyni Pan Jezus bezpośrednio po przemienieniu wody w wino w Kanie Galilejskiej. Pobyt Jezusa w Jerozolimie wiąże się ze świętem Paschy. Jego obecność i symboliczne znaki ściągają na Niego uwagę ludzi i sprawiają, że wielu zaczyna w Niego wierzyć. Usłyszymy też o gniewie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, o wypędzeniu z niej kupców. Skupmy się nie tylko na samym opisie wydarzenia, co następującej po nim rozmowie z Żydami. Jezus zapowie, że Jego ciało stanie się nową świątynią. Z Ewangelii według świętego Jana zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oczyszczenie świątyni opisują wszyscy cztery ewangeliści z kilkoma różnicami. Mateusz, Marek i Łukasz umieszczają epizod na końcu działalności Jezusa podczas ostatniego tygodnia Jego życia i ostatniej podróży do Jerozolimy. Natomiast u Jana ta historia dzieje się na początku drogi Mesjasza. Wersja Jana może być bliższa rzeczywistości historycznej. Ewangelista widzi w wydarzeniu zapowiedź i program całej misji Jezusa, który swym słowem wnosi nową ofiarę życia, nową świątynię. Równocześnie ten epizod staje się formalnym pretekstem do aresztowania Jezusa. Stąd u pozostałych ewangelistów, może dlatego właśnie jest ten opis pod koniec blisko już Jego śmierci. Jezus, kiedy oczyszcza świątynię, odwołuje się do słów Pisma. Do Izajasza, do Jeremiasza napisane jest: mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. U Jana ten gest Jezusa kojarzy się z psalmem 69. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera, spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Tylko Jan przywołuje rozmowę z Żydami zbulwersowanymi czynem Jezusa i Jego zapowiedź, że w 3 dni wybuduje nową świątynię. U pozostałych ewangelistów brak tego dialogu, chociaż święty Mateusz, relacjonując proces przed Sanhedrynem, wspomina jednego ze znających przeciwko Jezusowi świadków, który mówił: on powiedział, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni odbudować go na nowo. Ciekawy jest ukazany ten ludzki wymiar Jezusa. Każdy Żyd miał obowiązek przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. Także Jezus zmierza do Jerozolimy, żeby tam się modlić. Tymczasem zamiast podniosłej atmosfery wiążącej się ze zbliżającym się świętem Paschy, napotyka tłum handlarzy, kupujących. Jezus traktuje świątynię jako dom swego Ojca. To, co w nim zastał, wywołuje u niego ogromne wzburzenie, gniew i determinację, żeby oczyścić tą świątynię, bo przecież ma być domem modlitwy, a nie handlu, kupczenia, zysku, swoich własnych interesów. Jezus, porządziwszy sobie bicz ze sznurów, przepędza sprzedawców ze świątyni. Świątynia, o której odbudowę tak długo zabiegali, mówi, że będzie znowu zniszczona. To uderzenie w serce kultu i religii Izraela, w przybytek samego Boga. Te słowa Jezusa odbierają jako bluźnierstwo. Staną się przyczyną Jego późniejszego aresztowania i skarżenia. Ale jakie ma znaczenie ten gest, którego dokonuje Jezus w świątyni? W pierwszym rzędzie jest to gest prorocki, podobny do tego, który wykonuje w Jerozolimie Jeremiasz. Prorok w 7 wieku przed Chrystusem wzywał swoich rodaków, aby nie traktowali świątyni i składanych tam ofiar jako parawanu dla swojego grzesznego życia. Zapowiadał zburzenie świątyni, jeśli się Izrael nie nawróci. Jezus, podobnie jak Jeremiasz, pragnie oczyszczenia kultu Izraela ze znamion handlu z Bogiem. Rozpędza ludzi, którzy traktują świątynię jak targowisko. Ofiary i pieniądze nie kupią zbawienia, które łączy się z wiarą i nawróceniem. Jezus idzie jeszcze dalej niż Jeremiasz. Panu nie chodziło tylko o świątynię w sensie materialnym, ale o tę, którą stanowi Jego ciało. On przyszedł po to, aby zbudować nową świątynię, w której będzie się Boga czciło w duchu i prawdzie. Tą świątynią jest sam Chrystus. Zmartwychwstały staje się dla nas przestrzenią modlitwy i spotkania z Bogiem. Przyszedł także po to, aby przywrócić każdemu człowiekowi piękno i godność Bożej świątyni. Zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo, powiedział Jezus, pełen gniewu, żalu i rozpaczy, gdy przyszedł do domu ojca i zastał tam targowisko. Zapowiada nowe przymierze, nową świątynię, którą jest on sam. Dla naszego zbawienia, nawrócenia, tego czasu też Wielkiego Postu, połączenie tych trzech dni Jezusa i tych 10 słów na górze Syna jest bardzo ważne i aktualne. Aby w nas zajaśniała świątynia Boża, potrzebujemy Chrystusa, który nas oczyści, przemieni, uzdolni do zachowywania 10 słów dekalogu, abyśmy żyli według praw Bożych. By jednak wrócić do dekalogu, potrzebujemy być w relacji z Chrystusem. Dlatego też w tym czasie wpatrujemy się w mądrość krzyża, w Jego miłość do nas. Rozważamy drogę krzyżową, gorzkie żale. Patrzymy na krzyż Jezusa, myślimy o Jego męce, o Jego miłości do nas. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie tym czasem powrotu do Boga, nawrócenia, wejścia w modlitwę, post, jałmużnę, przypomnienia sobie 10 przykazań, odnowienia świątyni naszego serca przez szczerą skruchę, spowiedź, nawrócenie i zachowywanie Bożych przykazań. Ale już nie naszą tylko siłą, ale mocą Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który chce dawać nam swego ducha, byśmy żyli według przykazań, byśmy byli dziećmi Bożymi, nie tracili własnej godności. Życzę wszystkim dobrego czasu, Wielkiego Postu, tego kolejnego tygodnia. Niech Pan was błogosławi i strzeże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Inkarim i zapraszam w poniedziałki na 19:00 na biblijne rozważanie niedzielnych czytań. Niech Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.
Skrzydeł Twych, Panie, moje życie składam dziś u Twych stóp. Do Ciebie dzisiaj wznoszę moje wołanie. Spraw, bym nigdy już nie zbaczał z Twych dróg. Tobie, Panie, zbudź się, duszo moja, śpiewaj i graj. Niech słysząc uwielbienie, nowy dzień wstanie, bo wierność Twoja i łaskawość wciąż.